Witajcie bardzo serdecznie. Dzisiaj chciałem, żebyśmy się zajęli tekstem, który wydaje się, że już nic ciekawego dla nas nie zawiera, bo jest jednym z najbardziej znanych tekstów. Przypowieść Jezusa o synu marnotrawnym, a wcześniej znajduje się historia krótka o zgubionej owcy i o zgubionej drachmie. Wszyscy wiedzą, syn marnotrawny, głupi, poszedł, różne rzeczy zrobił, zresztą zaraz będziemy o tym czytać. Przychodzi do ojca, wiemy jak ojciec go przywitał. No ale wtedy na scenę wkracza drugi syn, ten tak zwany sprawiedliwy. Po kiego licha? Po co w tej przypowieści ten dobry syn? Tym będziemy się zajmowali na dzisiejszym rozważaniu Słowa Bożego podczas naszego spotkania. Ale wcześniej będzie też gość. Gość niezwykły. Gość, który pomógł nam, pomógł dzieciom z Mariupola. To był, można powiedzieć, cichy bohater tej historii, jak tutaj w Lublinie, w Kazimierzu Dolnym, te dzieci przez kilka miesięcy miały wspaniałą opiekę, uratowane z piekła wojny. Będzie z nami Wiktor, za chwilę go poproszę na scenę, ale najpierw jeszcze wznieśmy nasze myśli, nasze uczucia do naszego Boga, słuchając i śpiewając na Jego chwałę.
Już wiesz, że Bóg cię kocha? Czy znasz Ewangelii treść? Jeśli nie znasz, to posłuchaj, posłuchaj. Mam dobrą dla ciebie wieść. Czy już wiesz, że Bóg cię kocha? Czy znasz Ewangelii treść? Jeśli nie znasz, to posłuchaj, posłuchaj. Mam dobrą dla ciebie wieść.
Bóg swego syna dał, bo kochał świat, bo kochał cię i zbawić chce. Za twoje grzechy Jezus zmarł, on poniósł twoją karę sam, bo kochał cię i woła cię.
Więc dzisiaj swe życie mu daj.
Więc dzisiaj swe życie jemu daj.
Krzyk jeszcze w uszach nic miał. Ślepca krzyk jeszcze w uszach nic miał. Ślepca krzyk jeszcze w uszach nic miał. Hej, pokaż mi drogę, pokaż mi prawdę, pokaż mi życie, pokaż drogę do domu. Ulicznik za mną krzyczał co sił, ulicznik za mną krzyczał co sił, ulicznik za mną krzyczał co sił, krzyczał hej, pokaż mi drogę, pokaż mi prawdę, pokaż mi życie, pokaż drogę do domu. Jezus Chrystus głośno woła, Jezus Chrystus głośno woła, Jezus Chrystus głośno woła, woła tak. Ja jestem drogą, ja jestem prawdą, ja jestem życiem, jestem drogą do domu. Ja jestem drogą, ja jestem prawdą, ja jestem życiem. Jestem drogą do domu.
Zwyczailiśmy się już po części do wojny. W jakiś sposób tam ułożyliśmy sobie życie, te traumy, strachy, lęki, jakieś różne działania, jakieś zapasy, wiecie, różne takie rzeczy. Gdzieś tam od lutego, marca powoli nam to odeszło już w cień, ale tam się toczy wojna. Dzisiaj na przykład widziałem, jak w Kijowie robią jajecznicę na Twitterze. Pani Kira Rudik pokazywała. No, Ruscy zbombardowali większość dostaw prądu, gazu, zniszczyli infrastrukturę, żeby po prostu ludzi albo wkurzyć, albo spowodować ogromną falę migracji na zachód, żeby nie było rezerw i wiecie, żeby nie było mieszkańców na Ukrainie. Nie? No to do kuchenki, do piekarnika wstawiają kilka świeczek, patelnia na ruszcie, nie? I tak sobie robią. No już wiecie, w blokach takie rzeczy się dzieją. To posłanka do ichniejszego parlamentu, czyli wiecie, no tam wszystko miała, nie? A teraz takie warunki. Warto sobie zdać z tego sprawę, że tam się, mimo że myśmy się przyzwyczaili do wojny, no to tam się zmienia na gorsze, nie? Owszem, część terenów jest wyzwolona, ale życie ludzi, szczególnie we wschodniej Ukrainie, tam gdzie jest bliski zasięg różnych tych morderczych środków Putina, no jest dalej straszne. Dlatego teraz cofniemy się do tego czasu, właśnie z pierwszych dni wojny, kiedy angażowaliśmy się wraz z naszymi ukraińskimi i amerykańskimi przyjaciółmi w uratowanie 60 dzieci z Mariupola. Najpierw cofnijmy się w takim króciutkim, minutowym filmiku, żeby sobie tamte wydarzenia przypomnieć, a potem zaproszę Wiktora, mówię, cichego bohatera tamtych czasów, który i dzisiaj jest z nami.
Помолимся.
Можем встать.
Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, я благодарю Тебя за то, что Ты Бог наш. Я благодарю Тебя, что, поверив в Иисуса Христа, Ты простил нам грехи наши, и мы теперь Твои дети. Благодарю Тебя за то, что Ты нас всех сроднил, и я могу быть здесь с моими братьями и сестрами. Небесный Отец, я прошу, благослови эту церковь всеми небесными благословениями, чтобы имя Твое прославлялось и дальше. Благодарю Тебя за все. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
Аминь.
Я буду говорить по-русски.
Będę mówił po rosyjsku.
Так будет проще.
Так będzie нам łatwiej.
У меня в прошлый раз не было возможности сказать вам, что я думаю о вас и что я увидел у вас.
Kiedy byłem tutaj poprzednio, nie miałem okazji powiedzieć wam to, co tutaj widziałem i co o was myślę.
Знаете, когда началась война, это было время, которое показывает, кто просто говорит, а кто делает.
Kiedy wojna się zaczęła, to był czas, który pokazał nam tych, którzy tylko mówią i tych, którzy coś robią.
Вы та церковь, вы те люди, которые делают.
Ten kościół to ludzie, którzy rzeczywiście coś robią.
Вы очень маленькая церковь.
Jesteście bardzo małym kościołem.
Но с огромным сердцем.
Ale z wielkim sercem.
Когда я приехал сюда в начале марта,
kiedy przyjechałem tutaj na początku marca,
Я представления не имел, что мы будем делать, как мы будем делать, как мы сможем помочь детям.
Nie wiedziałem tego, co będziemy robić, jak możemy pomóc tym dzieciom.
No na drugi dzień mojego przebywania tutaj, ja poznałem się z wierzącymi z waszej cerkwi.
Ale już drugiego dnia mojego pobytu tutaj w Polsce poznałem się z wierzącymi z waszego kościoła.
I bez waszej pomocy i podpory to, co my mogli zrobić, byłoby niemożliwe.
Bez waszej pomocy i wsparcia nie byłoby możliwe zrobienie tego, co zrobiliśmy.
Jaki raz, kiedy ja dzwonił albo pisał Radyku?
Za każdym razem, kiedy dzwoniłem albo pisałem SMS-y do Radka.
Radek, nam нужно это, on nigdy nie spросил.
Kiedy pisałem Radku, potrzebujemy tego lub potrzebujemy tamtego, on nigdy nie pytał.
Można сколько-то денег или, может быть, еще что-то, он говорил, когда вам это нужно.
Nie pytał, czy trzeba na to ileś tam pieniędzy, tylko zawsze na kiedy. A kiedy wam to jest potrzebne?
I jak, jeśli to нужно było завтра, to завтра мы это имели.
Jeżeli potrzebne było coś na jutro, to mieliśmy to na jutro.
Ja nie znał rozmiaru waszej cerkwi w тот момент.
Nie wiedziałem wtedy, jak dużym jesteście kościołem.
No, когда я узнал, насколько большая ваша церковь, у меня не было слов, что вы такая маленькая церковь, но делаете столько много, что ни одна церковь не сравнится с тем, что делаете вы.
Ale kiedy już poznałem, jak dużym jesteście kościołem i zobaczyłem, że jesteście małym kościołem, to nie było u mnie naprawdę słów uznania, jak wiele robicie, mając takie możliwości.
A Jezus w Ewangelii сказал.
Pan Jezus powiedział w Ewangelii.
По делам их узнаете их.
Poznacie ich po owocach, po ich czynach.
Nie po словам.
Nie po słowach.
Nie po тому, как они выглядят.
Nie po tym, jak wyglądają.
Как они одеваются.
Jak się ubierają.
Сколько они жертвуют денег?
Ile poświęcają pieniędzy?
No, по делам их узнаете.
Ale po ich czynach poznacie.
И я благодарен Богу за вашу церковь.
Jestem wdzięczny Bogu za wasz kościół.
Я забыл, как у вас написано, иди.
Идь под
пронт.
Идь под пронт.
Да. Иди против дети.
Я сказал своей жене. Ну, про это лого вашей церкви.
Powiedziałem mojej żonie o logo waszego kościoła.
Она сказала: "Вау, ты наконец-то попал в свою церковь".
О, она powiedziała: "Вау, в końcu znalazłeś swój kościół".
Слава Богу.
Amen. Niech będzie chwała Bogu.
Sława Bogu, chwała Bogu. Słuchajcie, może Michale jeszcze ty pomóc się na koniec po polsku, bo też byłeś bohaterem tej całej akcji, Radek i wielu, wielu z nas. Także podziękujmy za to, co udało się zrobić, za to, że te dzieci są dzisiaj bezpieczne, za to, że tylu przyjaciół poznaliśmy też. No i że Bóg dalej nas używa.
Panie Boże, dziękujemy ci właśnie za to, że ty tak sprawiłeś, że mogliśmy być przydatni tej pomocy, że mogliśmy dołożyć naszą cegiełkę do tego dobrego dzieła. Dziękujemy ci za to, że te dzieci już są bezpieczne w miejscu, gdzie jest spokój, gdzie mają dobre warunki. Dziękujemy ci bardzo za tych wszystkich, którzy wielkie serce pokazali, którzy przylecieli ze Stanów Zjednoczonych, tych wszystkich Amerykanów, braci z Ukrainy, którzy też tam mieszkają i też się zaangażowali za to, że nie patrzyli na żadne ryzyko, żadne okoliczności czy bezpieczeństwo, tylko rzucili serce za przeszkodę i pojechali ratować te dzieci. Dziękujemy ci też za to, że ta sytuacja dała nam właśnie przeżyć nasze braterstwo i to, że należymy do ciebie nie tylko z Wiktorem, ale też i z wieloma innymi naszymi wspaniałymi braćmi i siostrami. Prosimy cię, Panie, na koniec o to, żebyś błogosławił Ukrainie, żebyś błogosławił tym, którzy walczą o swój naród, walczą właśnie o to, żeby inne dzieci, inne kobiety mogły być bezpieczne, mogły żyć w pokoju. Proszę cię, daj im zwycięstwo i pomóż im jak najszybciej pokonać to zło i wygonić ze swojego kraju. Amen.
Amen. Poproszę jeszcze o dwie pieśni, a potem przejdziemy do już zmiankowanego tekstu biblijnego. Thank you.
jesteś światłem dla moich dni, pogodnym porankiem bez mgły. Ty się światłem nadziei, coraz jaśnia mrok, z tobą życie ma tylko sens. Chcę być światłem tym, ogrzać ciepłem tym, podać komu zło. Chcę być światłem tym, ogrzać ciepłem tym, podać komu zło. Chcę światłem twoim być, gdy nasze winy poniosłeś na krzyż i jest przebaczenie w tej chwili. Bóg twoich ran nowe życie nam dał, z tobą życie ma tylko sens.
Historię rzeczywiście, historię ewangelizacyjną, czyli Jezus w różnych podobieństwach stara się pokazać, jak bardzo Bóg Ojciec ukochał świat, jak bardzo chce, żeby każdy do Niego wrócił, jak bardzo się stara, jak wiele działań podjął, żeby dotrzeć, uratować każdego człowieka. I przed tą historią o synu marnotrawnym. Wcześniej jest podobieństwo zagubionej owcy, nie? Że tam 99 jest razem, a jedna gdzieś daleko i pasterz idzie właśnie po tę jedną. Potem przypowieść o drachmach. To wyraża właśnie ten najpopularniejszy werset biblijny. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. to przedstawia później ta przypowieść o synu marnotrawnym w taki najbardziej już można powiedzieć filmowy sposób, bo jest tu gotowy scenariusz filmu. Każde zdanie powoduje, że sobie wyobrażamy to, jak to się musiało stać. Ten tekst nie mówi wiele o uczuciach, choć one się pojawiają, ale sama historia pokazuje nam, czy pomaga nam wyobrazić sobie ogromne uczucia, które są związane z tym, co się tam dzieje. Odchodzi syn. Nie? Ma dwóch, jeden odchodzi. Z majątkiem to już nie takie ważne, ale odchodzi w siną dal. Wiadomo, że nie w zbyt mądrą przyszłość. Nie? I gdyby się ta historia kończyła na tej uczcie, gdzie ten syn marnotrawny wraca, no to byłaby to, że tak powiem, kontynuacja tych dwóch wcześniejszych przypowieści. A tu z pola wraca ten drugi syn, nie? I zaczyna się inna narracja. No ale przeczytajmy, żeby się nam jeszcze raz to utrwaliło. Jeśli chcecie, otwórzcie sobie Ewangelię Łukasza, 15 rozdział, werset 11. Od wersetu 11 będziecie też mieli na w swoich tam tabletach, telewizorach ten tekst, jeśli ktoś nie ma pod ręką Biblii, ale ja zawsze wolę ten tekst papierowy, on sobie tu jakieś światło ustawię. Przeczytajmy tę historię. Potem rzekł Jezus do tych zgromadzonych ludzi. Pewien człowiek miał dwóch synów i rzekł młodszy z nich ojcu. Ojcze, daj mi część majątności, która na mnie przypada. Wtedy ten rozdzielił im majątność. A po niewielu dniach młodszy syn zabrał wszystko i odjechał do dalekiego kraju. I tam roztrwonił swój majątek, prowadząc rozwięzłe życie. A gdy wydał wszystko, nastał wielki głód w owym kraju i on zaczął cierpieć niedostatek. Poszedł więc i przystał do jednego z obywateli owego kraju, a ten wysłał go do swojej posiadłości wiejskiej, aby pasł świnie. I pragnął napełnić brzuch swój omłotem, którym karmiły się świnie, lecz nikt mu nie dawał. A wejrzawszy w siebie, rzekł: iluż tu najemników ojca mojego ma pod dostatkiem chleba, a ja tu z głodu ginę. Stanę i pójdę do ojca mego i powiem mu: ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i przeciwko tobie. Już nie jestem godzien nazywać się synem twoim. Uczyń ze mnie jednego z najmniejszych najemników swoich. Stał i poszedł do ojca swego. A gdy jeszcze był daleko, ujrzał go jego ojciec, użalił się i pobiegłszy, rzucił mu się na szyję i pocałował go. Syn zaś rzekł do niego: ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i przeciwko tobie. Już nie jestem godzien nazywać się synem twoim. Ojciec zaś rzekł do sług swoich: przynieście szybko najlepszą szatę i ubierzcie go. Dajcie też pierścień na jego rękę i sandały na nogi. I przyprowadźcie tuczne ciele, zabijcie je, a jedzmy i weselmy się. Dlatego, że ten syn mój był umarły, a ożył. Zaginął, a odnalazł się. I zaczęli się weselić. Starszy zaś syn jego był w polu. A gdy wracając zbliżał się do domu, usłyszał muzykę i tańce. I przywoławszy jednego ze sług, pytał, co to jest. Ten zaś rzekł do niego: brat twój przyszedł i ojciec twój kazał zabić tuczne ciele, że go zdrowym odzyskał. Rozgniewał się więc i nie chciał wejść. Wtedy ojciec jego wyszedł i prosił go. Ten zaś odrzekł ojcu: oto tyle lat służę ci i nigdy nie przestąpiłem rozkazu twego, a mnie nigdy nie dałeś nawet koźlęcia, bym się mógł zabawić z przyjaciółmi mymi. Gdy zaś ten syn twój, który roztrwonił majętność twoją z nierządnicami, przyszedł, kazałeś dla niego zabić tuczne ciele. Wtedy on rzekł do niego: synu, ty zawsze jesteś ze mną i wszystko moje jest twoim. Należało zaś weselić się i radować, że ten brat twój był umarły, a ożył. Zaginął, odnalazł się. No rzeczywiście ciekawa jest ta druga część tej historii, taka ogólna obserwacja. Zobaczcie, nie jest łatwo być ojcem, rodzicem, nie? Najpierw jeden mu wywinął taki, że tak powiem, koziołek, nie? Dawaj, co mi się należy, a po niewielu dniach mam cię gdzieś, nie? Poszedł, nie? I to wiemy, gdzie poszedł, nie? Jezus tak ujmuje to delikatnie. Starszy brat powiedział już tego, po burdelach się tam to i tak dalej. I ja się mam teraz cieszyć, że to plugastwo przyszło tu, nie? Także wiemy, że to naprawdę było ciężkie do zaakceptowania po ludzku, nie? No i ojciec musiał to przeżyć. Ale zobaczcie, kiedy ten wrócił, no już niby radość, happy end, nie? Bo wrócił ten, no już dobra, majątek stracił, ale wrócił tam, majątek się jakoś odrobi, a człowiek jest, nie? No to patrzcie, może drugiego syna stracić. Drugi nie chce wejść. I on znowu na tamtego czekał, wyglądał przez ileś tam miesięcy, czy może lat, nie? Aż tam dojdzie do rozumu, nie? No a teraz drugi. Mu się buntuje i z pretensjami, nie? I teraz tu no, robi ojcu jakieś awantury takie pod domem, nie? Z pretensjami i brzydko, nie? No widać, że od, że tak powiem, dawna ojcowstwo i rodzicielstwo to trudna sprawa. Nie należy się zniechęcać mimo wszystko, bo po pierwsze jest to nakaz Boga. Trochę więcej dzisiaj tam rano w Pomyśl Dziś mówiłem, ale to już tam to bardziej dla popkultury. Kto oglądał, to wie. Albo słuchał. A po drugie, jeśli rzeczywiście dobrze zainwestujemy swój czas, swoją miłość we właściwe priorytety w życiu i poświęcimy się dzieciom, no to po ludzku trudno o lepszą nagrodę na starość. Trudno o lepszą radość na starość. Nie? Stąd nie wierzmy tym bajdom, że dzieci to tylko zmartwienie, tylko zabranie jakiejś tam części życia, do czego nas chcą przekonać właśnie te same środowiska, które najpierw praktycznie uniemożliwiły normalny rozwój dzieciom, nie? Bo przez co się dzieci rozwijały? No przez co? Dawanie kiełbasy, czy no kiełbasy, to chleba ze smalcem, to kiedyś już był rarytas, nie? Można było z masłem albo posolony cukrem, znaczy, jak to powiedzieć? Popruszony, bo popieprzony cukrem to nie będzie, nie? Popruszony cukrem chleb, takie były kiedyś smakołyki, nie? Dzieci oczywiście były kiedyś otoczone miłością. Ta miłość wyrażała się przez to, że rodzice mieli dla nich czas, nie? Spędzali z nimi czas, razem pracowali, czyli przez pracę, często wspólną, nie? Robiły coś ważnego, patrzyły, jak rodzice pracują i tak dalej. No i kiedy szły na manowce, jak to mówi Pismo Święte, żebyście się nie czuli jak dzieci niechciane, no to były dyscyplinowane na różny sposób, nie? Wszyscy dzisiaj twierdzą, że to złe. Dzieci nie mogą pracować, bo to im wykrzywi psychikę. No jakoś tak parę tysięcy lat nie pokrzywiło, a teraz sami pokrzywieńcy, jak tej pracy nie ma, nie? Także może jednak warto by, że jedno dziecko jednak powinno mieć. Tu się nawet już psychologowie ci nowocześni zgadzają, że dziecko powinno mieć jakieś swoje obowiązki, jakiś udział, odpowiedzialność, żeby budować udział w pracy i tak dalej. Powinno mieć ograniczenia, bo jeśli zabierzemy wszelkie ograniczenia, no to dziecko głupieje, czuje się niekochanej, idzie gdzieś w szpony jakichś złych ludzi i różne takie rzeczy. Ale nie o rodzicielstwie dzisiaj chciałem mówić, choć kiedy czytałem ten fragment, to stwierdziłem, no rzeczywiście ten ojciec tu miał zajęcie. I raczej on dobrze wychował te dzieci, nie? A zobaczcie, i tak były konflikty, i tak były porażki. Nie? Ten młodszy syn to porażka. Nie? Oczywiście nawrócona porażka, ale jednak, nie? Zobaczcie, to pociecha dla być może niektórych z rodziców, którzy dzisiaj doświadczają porażek wychowawczych, że no, to nawet w tej historii Jezus no, taką porażkę opisał. Wiemy dobrze, że chodzi też tu jest obraz Boga Ojca, który dał wolność człowiekowi, a człowiek się zbuntował. Chociaż przecież nie posądzamy Boga, że cokolwiek źle zrobił dla Adama i Ewy. Wszystko zrobił, było bardzo dobre. A oni i tak wybrali durnotę diabła, który im tam podpowiadał, że poza wolą Ojca jest lepiej. Noż to taka analogia i tutaj. Nie będę się długo nad tym synem marnotrawnym, młodszym, złym, że tak powiem, no, zajmował, bo to wszyscy wiedzą. Tu ten obraz oczekującego ojca, ten obraz przychodzenia do rozumu, nie? Że zobaczcie, pieniądze się skończyły, zaczęło się pod górkę, głód i tak dalej i nic wcześniej go nie przekonało. To, że złamał serce ojcu, to, że był zgorszeniem dla całej rodziny, nie? To, że był też zgorszeniem dla swojego drugiego brata, z którym się pewnie razem bawił całą, no jak to tam, przeddorosłość, nie? Całe dzieciństwo, no to zobaczcie, wszystko to miał w nosie, nie? Na wszystkim tym postawił krzyżyk i poszedł się gzić gdzieś tam do jakiegoś burdeli i tak dalej. Nie? To było dla niego najważniejsze. Nie? No, pieniądze się skończyły, burdel zamknęli, poszedł świnie paść. Myślał, że przynajmniej będzie jod coś. Nie? To tam już dobra, kobiet nie będzie, te uciechy się skończyły, ale przynajmniej brzuch będzie syty. No i co? I łomot dostał. Nie? Chciał świnią podkradać, no to jak mu dupę obili, no to już drugi raz nie podchodził. I wtedy dopiero co? Normalnie eureka, nie? Jak normalnie Archimedes jakiś, nie? Odkrył, jak świat jest zbudowany. Idę do ojca, to tam było dobrze. Ja wiem, że wszystko straciłem. On nie liczy na to, że tam wróci na to miejsce, jakie miał. Syna, współdziedzica i tak dalej, nie? Mówi, będę najgorszym najemnikiem, a i tak będę miał raj w porównaniu z tym, co tu mam. Nie? Zobaczcie, jak mądrość wróciła do głupiego dziecka. Nie przez kupienie mu następnej konsoli nowej generacji. Żeby się nie złościł, nie? Nie tego. Tylko zobaczcie, jak mądrość wróciła. Ale to, mówię, takie, że tak powiem, zastosowanie uboczne, no wróciła, nie? I on do ojca przychodzi, zobaczcie, z tą świadomością, że zgrzeszył przeciwko niebu. Do niego to dotarło, nie? Metodą nie rozumową, tylko z drugiej strony, nie? Dotarło do niego, że on przeciwko niebu, on złożył nie tylko ludzkie, nie tylko ludzkie rzeczy złamał, ludzkie prawa, ludzkie należności, napluł w twarz ojcu, miłość brata i tak dalej, świadectwo, wszystko zniszczył, ale on Boga obraził. On Boże normy złamał. To do niego dotarło. Zobaczcie, on mówi, zgrzeszyłem przeciwko niebu i przeciwko tobie. Nie jestem godzien teraz, nie? On przychodzi, wie, że ojciec jest łaskawy, nie? On wie. Mówię, przyjdę, już synostwo straciłem, ale na najemnika, na sługę jakiegoś, na niewolnika mnie przyjmie i będę miał przynajmniej chleba pod dostatkiem. Czyli wie, że ojciec mu przebaczy to, nie kopnie go w dupę, nie? Idzie wiedząc, że ojciec jest łaskawy, ale nie spodziewa się, jak łaskawy. Nie? To mu się w głowie nie mieści. On przychodzi goły. Już nie wesoły, tylko goły. Wcześniej był goły i wesoły. Teraz jest goły i bardzo smutny. Jest śmierdzący, cuchnący, brudny, odrażający, wychudły, do niczego się nie nadający. Wrak człowieka, jak gdyby tam się przypałętał już, nie? Przytoczył. I zobaczcie, co ojciec mówi. Najpierw płaszcz, przykryjcie jego nagość. Pierścień, to jest powrót do synostwa. Znowu będziesz moim synem, bo to jest oznaka władzy. Sandały. No i potem jeszcze wielkie, wielkie wesele, nie? Radość. Czyli on się spodziewał, że ojciec mu przebaczy, bo jest łaskawy, ale nie rozumiał, nie spodziewał się, jak bardzo ojciec jest łaskawy. No i ta historia właśnie ma uruchomić w nas wyobraźnię, jak bardzo Bóg jest łaskawy, jak bardzo na nas czeka, jak chce nam przebaczyć, jak boleje z tego powodu, że niszczymy swoje życie, żyjąc w głupocie po swojemu. No i powinna się, mówię, historia tu skończyć. Po co jest ten drugi syn? Pojawia się tu zaraz na scenie. Czy Jezus chce pokazać, że są dobrzy i źli ludzie? Czyli że są no, takie syny marnotrawne, takie syny, no i dobre syny? Trochę się tam no, to kłóci nam z całością objawienia Biblii, nie? Biblia jasno, sam Jezus jasno mówi, że wszyscy potrzebują Jego przebaczenia, wszyscy potrzebują łaski od Boga, nie? Żeby wrócić. Możemy sobie otworzyć na przykład List do Rzymian, 3 wersety, bardzo krótkie, gdzie może ktoś przeczyta Pismo Święte i jasno pokazuje, jaki jest stan każdego człowieka, że nie ma podziału na dobrych i złych.
Jak napisano, nie ma ani jednego sprawiedliwego. Nie masz, kto by rozumiał, nie masz, kto by szukał Boga. Wszyscy zboczyli, razem stali się nieużytecznymi. Nie masz, kto by czynił dobrze, nie masz ani jednego.
Nie masz ani jednego. Nie? Zobaczcie, zaczyna się to, nie ma ani jednego sprawiedliwego i kończy się, nie ma ani jednego. Nie? Czyli nie ma dobrych ludzi. Nie ma tych, którzy by cały czas byli z Bogiem, zasługiwali na niebo i tak dalej, i tak dalej. Wszyscyśmy zboczyli, czyli wszyscy jesteśmy tym synem marnotrawnym, można powiedzieć. Historia o synu marnotrawnym jest dla każdego z nas. To każdy w swojej głupocie na różny sposób złamał Boże normy, złamał ludzkie normy i poszedł trzy kropki tutaj, nie? I kiedyś ktoś mu powiedział Ewangelię o tym, jak bardzo Bóg Ojciec go kocha, jak wspaniałe życie dla niego przygotował. No i co zrobił, żeby on mógł wrócić? Czyli, że posłał swego jedynego syna, aby umarł zamiast niego na krzyżu Golgoty i umożliwił mu ten powrót. Nie? Po co więc jest ten drugi syn? O kim to jest mowa? No bo wiemy, że wszyscy bez Chrystusa byliśmy jak syn marnotrawny. Nie ma tu różnicy. Wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. A dostępują usprawiedliwienia, powrotu darmo przez krew Jezusa Chrystusa. No to po co ta historia o tym starszym, drugim synu? Kim on jest? Albo w jaki sposób my mamy się z nim utożsamiać, czy kiedy się mamy z nim utożsamiać. Kiedy sobie zadałem to pytanie, to stwierdziłem, że to są historie, z którymi i z jedną, i z drugą w pełni możemy się utożsamić. Czyli jeden syn jest nami i drugi syn jest nami. Nie? Tylko w różnych momentach czasowych, można powiedzieć, bardziej można powiedzieć, w różnym momencie zbawienia. Nie? Pierwszy syn, no to jest zagadnienie ewangelizacyjne. Nie? To jest dla każdego z nas przed nawróceniem. My możemy używać tego przykładu, pokazując innym, którzy są jeszcze daleko, gdzieś w tych burdelach, gdzieś przy tych korytach świńskich, gdzieś tam nurzają się w błocie jakimś, żeby ich wołać. Chodźcie, Jezus chce was obmyć. Bóg, Ojciec chce was mieć z powrotem, czeka na was. Ale ta druga historia to jest też o nas. Ale kiedy już się nawrócimy. My już wtedy szczególnie, czyli ta druga historia jest do starszych chrześcijan. Tak ja interpretuję powód, dla którego Jezus daje tych dwóch synów. Pierwszy to jest punkt odniesienia dla nas bez Chrystusa. Drugi to jest punkt odniesienia dla nas w kościołach, dla nas dojrzałych chrześcijan. Powiedzmy, czy tam mających już, jak może dojrzałych, to za dużo powiedziane. Powiedzmy, troszeczkę wzrośniętych chrześcijan. Bo co nam się wtedy zaczyna w głowie robić? Nie? Jak ktoś z was ma 3, 5, może 10 czy 8 lat w Chrystusie. Co nam się w głowie zaczyna robić? No pierwsza rzecz, zaczynamy się przyzwyczajać do tego stanu, że jesteśmy z Bogiem, że jesteśmy zbawieni, że jesteśmy obmyci. I co zaczyna nam świtać w głowie? Zaczynamy w ogóle wypierać, zapominać to, jak jacyśmy kiedyś byli. I zaczyna nam się wydawać, że my jesteśmy usprawiedliwieni, dobrzy, sprawiedliwi, tak od zawsze. Nie? To oczywiście my wiemy, że to jest nieprawda. Ale co innego jest wiedza, a co innego jest praktyczne życie. Nie? Gdyby człowiek wiedzę stosował, to ile rzeczy by nie robił w praktycznym życiu? Nie? A robi. Nie? Po to są lekarze, nie? Bo ludzie różne głupoty robią. Jakby wiedzieli i myśleli, to lekarzy by dużo mniej trzeba było. Też by trzeba było, no bo choroby są ogólnie skutkiem grzechu, ale wiele chorób to jest skutek naszej głupoty, nie? Jakichś zaniedbań, nie? Przecież wiemy, że trzeba się ruszać fizycznie i mniej żreć, nie? Każdy wie. No a ilu u nas jest takich, że tak powiem, postawnych, nie? Już o kobietach też nie będę w ogóle mówił. Także wiemy, a robimy co innego, nie? Także jest sytuacja, że my wiemy, że oczywiście Jezus nas tam wziął z rynsztoku i tak dalej, ale zaczynamy praktycznie żyć tak, jakbyśmy byli zawsze sprawiedliwi i patrzymy na ten świat zewnętrzny, na tych ludzi niezbawionych, jak oni żyją. Ale się grzą, ale zuzieli tam i tak dalej, i tak dalej. Ale głupie one są, nie? Patrz, jaki cham zwykły, nie? Jak on tak mógł, nie? I zaczynamy budować w sobie postawę wyższości nad ludźmi, którzy żyją w grzechu i robią bardzo paskudne rzeczy, to tam żeby nie było, nie? Ale czy my mamy podstawę do wyższości? Dzięki czemu my jesteśmy tacy, jacy jesteśmy? Co? Byliśmy na psychoterapii i polepszyliśmy swoje zachowanie, przekreśliliśmy, zapłaciliśmy za wszystkie nasze złe czyny, naprawiliśmy to i za pomocą, że tak powiem, jakiejś samodyscypliny weszliśmy na ten poziom moralny? Jest taki z jeden? Bez Jezusa bylibyśmy nikim. Bylibyśmy dalej w korycie, w błocie i tak w gnoju. To Jezus, to On jest naszym życiem. To On jest naszą świętością. To On jest naszym zbawieniem, usprawiedliwieniem i zmianą. To dzięki Niemu jesteśmy tym, kim jesteśmy. Tamci są bez Jezusa. Niektórzy Go lekceważą, niektórzy Go odrzucają, ale większość o Nim w ogóle nie słyszała. W sposób taki, rozumiecie, nie, że tam historyczny, że święta Bożego Narodzenia i tak dalej, nie? Miałem ostatnio dyskusję z ateistą i on, dla niego bajka o świętym Mikołaju i historia zbawienia, to jemu się lasuje to w berecie razem normalnie, nie? Można to zobaczyć, nie? Nie wiem, tam gdzieś z 5 dni temu, czy jakoś tak, nie? To z takimi ludźmi mamy do czynienia, nie? Dlatego podsumowując, ten drugi syn to jest wyzwanie dla nas starszawych chrześcijan, nie? Nie dojrzałych chrześcijan, bo dojrzały to dokładnie rozumie, że żyje z łaski, nie? Ale taki w połowie drogi, powiedzmy, nie? To on zaczyna myśleć o sobie, że jest sprawiedliwy. No bo tak. I on jest lepszy od innych. I zaczyna, jakby to powiedzieć, zaczyna gardzić z jednej strony tymi, którzy upadli w jakiś sposób i zaczyna, że tak powiem, stawiać bariery, żeby oni się nie nawrócili. Bo tamten, zobaczcie, ten syn, on nie chce razem z nim być we wspólnocie. Czyli teraz ci chrześcijanie, tacy, którzy żyją tym poczuciem własnej sprawiedliwości, a potępiają ten grzeszny świat, będą stawiali nieboże bariery. Czyli będą ewangelizować tak jak Jonasz. Pamiętacie, nie? Księga Jonasza to opisuje. Tam, żeby do Niniwy dotrzeć, przejść Niniwę z jednego końca na drugie, to 3 dni trzeba było iść. I Bóg mu kazał ogłosić całej Niniwie. Pamiętacie, ile dni on szedł? jeden i to chyba nie do zmroku, tylko szybciutko się zmył. Myślę, a dobra, powiedziałem, teraz oni nie usłuchają i grom z jasnego nieba spali to paskudztwo i będzie spokój z naszymi wrogami. Nie? Taki miał plan. Nie? Czyli tak głosił im tamtejszą Ewangelię, Ewangelię tamtych czasów jeszcze Starego Testamentu o nawróceniu, bo inaczej przyjdzie, że tak powiem, koniec. No pamiętamy, że Bóg nawet to wykorzystał. Nie? I cała Niniwa zaczęła wołać do Boga o zmiłowanie, odwracać się od swoich grzechów, tam nakładać jakieś wory pokutne. No i Bóg dał im zmiłowanie, co jeszcze bardziej rozsierdziło naszego sprawiedliwego Jonasza. Nie? Boże, jak ty mogłeś? Nie? Ja liczyłem, że ty rzeczywiście swoją sprawiedliwość wreszcie na tych dziadów spuścisz, a ty im łaskę dajesz. Nie, 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 to ja jestem zagniewany i to na śmierć. Nie? To jest ten obraz bardzo podobny do tego syna sprawiedliwego. Nie? Tutaj możemy jeszcze zobaczyć taki aspekt poczucia niesprawiedliwości. Nie? Zobaczcie, bo on mówi do tego ojca: ten roztrwonił z nierządnicami, ja tu ciężko pracuję i ty teraz robisz imprezę, że on wrócił, ten pijok, żarłok, cudzołożnik, czy jak go tam nego, a ze mną żadnej imprezy, dla mnie żadnej imprezy nie zrobiłeś. Nie? I teraz jak ojciec mu to tłumaczy? Zwróćcie uwagę. Jak ojciec mu to tłumaczy? Nie odwołuje się do przeżycia. Bo może i jego życie rzeczywiście było ciężkie, nie? Znaczy w takim sensie praca i tak dalej, ale do jego pozycji. Jaka jest twoja pozycja? Jaka jest twoja relacja ze mną? Owszem, nie napiłeś się może za dużo w życiu. Nie miałeś imprez tam ileś w życiu. Może tak być, nie? Z tym nie dyskutuję, nie? Ilość imprez i wypitego alkoholu, czy zjedzonego tam mięsa i takich tam rzeczy, nie? Ale ty jesteś cały czas ze mną. Wszystko moje jest twoje. To, że jesteś blisko mnie, to jest twoje szczęście. A nie co ty użyłeś w życiu. A tamten użył wiele, ale zobacz, jak przyszedł, jak skończył. On zobaczył, że wszystko użycie, jakie może świat, jakiekolwiek użycie, przyjemność, rozkosz i tak dalej, ale bez relacji z Ojcem, bez relacji z Bogiem, no to jest marność nad marnościami. To nic nie daje. A ty masz relacje. Może nie masz fajerwerków, może nie masz tam co tydzień imprezy, ale ty jesteś ze mną. Jesteś dziedzicem. Wszystko moje jest twoje. No, kiedy będziemy dwa kierunki może być naszego takiego złego myślenia jako chrześcijan. Pierwszy, no to właśnie, żeby się wywyższać nad niewierzących, żeby czynić siebie samosprawiedliwymi i w jakiś sposób ich odrzucać. Albo przez słabą ewangelizację taką, no coś tam trzeba robić, ale tam się tam za bardzo nie wnikamy w nich myślenie, nie idziemy na ich teren, nie dokładamy możliwych wszystkich tam środków, żeby oni zrozumieli, odczuli, jak bardzo Bóg ich kocha. A z drugiej strony zbyt wysokie bariery i wymagania w kościele, nie? No, że to nie, no, to z długimi włosami, to w ogóle nie tego, tatuaż masz, nie, poszedł wonnie, nie będziemy z tobą nawet gadać i tak dalej, nie? Takie myślenie zaczyna się w nas wkradać, ale z drugiej strony może być to, co ten sprawiedliwy zaczyna przeżywać, no, tu są rozrywki, a w tym kościele, w tym życiu chrześcijańskim stara bida. Nieciekawie. Nie ma ekstazy. Nie mówię o tej chińskiej tam jakiejś, nie? Nie ma jakichś tych fajerwerków. Stara bida każdego dnia, codziennie do roboty i tak dalej, i tak dalej. Co to za życie? Nie? Pobawiłby się człowiek. Zjadł, zakąsił, nie? Flaszkę odbił, a tu tylko taka stara bida, codziennie trzeba coś tam robić, nie? I tu ta historia pokazuje nam, hej, hola, Czy twoim celem dalej jest to, co było wcześniej? Wypić i zakąsić? Użyć? Czy twoją radością jest być ze mną? Pamiętacie, jak Jezus wybrał uczniów? Do czego ich wybrał? Nie, żeby coś robili, to później. Żeby byli z Nim. To jest ten przywilej. Wspólnota. Dzisiaj, jeśli byście spytali młodych ludzi, czego im najbardziej potrzeba, co ich najbardziej boli. Przecież mają wszystko. To jest pokolenie, które się urodziło we wszystkim i ma wszystko. Starzy ludzie to myślą, jak ci w ogóle jeszcze mogą mówić, że im coś jest źle, jakieś depresje, myśli samobójcze, coś to jest? Banda wariatów? Nie? Eugeniusz, zgadzasz się ze mną? Jadziu, zgadzasz się? No. To oni w ogóle nie wiedzą, co to są trudności życia. No, nasi bracia Ukraińcy wiedzą, no bo wojna to daje, nie? Ale też tylko część, nie? Nie wszyscy. I nam grozi tego typu myślenie, że zaczniemy mieć pretensje do Boga, że nie mamy tego, co mają inni, bo on tu mówi, patrz, temu dałeś i wesele, i tam muzykę, i tańce, i tak dalej, a mi nie dałeś. Nie? Czyli, że nie mamy tego przeżycia, przecież za którym kiedyś poszliśmy w świat i sparzyliśmy się i zobaczyliśmy, że to nic nie daje. Nie? I dzisiejsze pokolenie, które ma wszystko, mówi, jestem samotny. Ja do nikogo nie należę. Nikt się o mnie nie troszczy. Jestem sam. Mam wszystko. Mogę sobie kupić wszystko, wgrać wszystko i tam dalej. Ale jestem sam. Nie mają poczucia wspólnoty. I to ojciec tłumaczy temu starszemu, sprawiedliwemu czy samosprawiedliwemu synowi. Ty przecież masz relację ze mną. Jesteś ze mną. I to jest najważniejsze szczęście. No dodaję, jesteś też dziedzicem wszystkiego. Masz wszystko, bo masz mnie. I będziesz miał wszystko, bo jesteś moim dziedzicem. I z tego powodu masz się każdego dnia radować. Jeśli chodzi o pierwszą prawdę wynikającą z tego właśnie drugiego sprawiedliwego syna, to w liście Jakuba jest takie bardzo proste zdanie. Miłosierdzie, czyli łaska, góruje nad sądem, nad sprawiedliwym sądem. Czyli tak. Ktoś zasługuje na coś. Sprawiedliwie zasłużył. Ale Bóg jest łaskawy. To bardzo drogo kosztowało. Bóg Ojciec zapłacił śmiercią Boga Syna, żeby za twoje, za moje grzechy zapłacić karę. Ale On chce nam okazywać miłosierdzie, czyli łaskę. Niezasłużoną przychylność. Bo zasłużona to jest sprawiedliwość, nie? To jest sąd, to jest wyrok. Zrobiłeś to, należy się to. A łaska, miłosierdzie, to jest choć to ci się należy. To dlatego, że cię kocham. Dam ci coś o wiele lepszego. Dam ci łaskę, dam ci wieczną więź ze mną i tak dalej, i tak dalej. I niech się to wbije jako zastosowanie nam, chrześcijanom. Miłosierdzie góruje nad sądem. I przykład tego sprawiedliwego syna niech będzie dla nas ostrzeżeniem. Niebo się cieszy z każdego nawróconego grzesznika. Ale czy ja i ty również się cieszymy? To pokazuje, czy jesteśmy w zgodzie z myśleniem Jezusa Chrystusa. Czy jesteśmy w zgodzie z myśleniem Boga. Ja chciałbym już powoli kończyć. Jeśli możemy na koniec dać jakąś piosenkę, no to będę wdzięczny, ja się będę z wami żegnał. My jeszcze będziemy mieć spotkania teraz w grupach, bo jak wiecie, nasz projekt, no to tu Kościół w Lublinie, ale też grupy biblijne rozsiane po całym świecie. Głównym naszym narzędziem komunikacji jest internet, czyli media społecznościowe. Tam się razem modlimy, razem dzielimy, dyskutujemy. Tam też razem troszczymy się o siebie nawzajem i tak dalej, i tak dalej. Jeśli jesteś chrześcijaninem i chciałbyś dołączyć do takiej grupy, bo nie jesteś jeszcze w żadnym biblijnym kościele, no to napisz do nas kontakt@megakościół.pl, kontakt@megakościół, tak w polskich, bez polskich znaków, .pl. Jeśli z kolei nie jesteś jeszcze chrześcijaninem albo nie wiesz, bo w Polsce jest troszeczkę zamęt na ten temat, a chciałbyś porozmawiać z kimś z nas, no to pisz do nas na ten adres, ale możesz też dzwonić. Nawet dziś Michał Fałek odbierze ten telefon. Możemy poprosić numer. O, już jest. 536 813 435. Jeśli chcesz porozmawiać, to za chwilę już możesz dzwonić. Oczywiście, jeśli ktoś chce wesprzeć nas, bo nasz, choć małoliczny, jeśli chodzi o Kościół w Lublinie, to prężnie, jak tu też Wiktor zauważył, rozwijający się projekt rozwija się i do tego rzeczywiście potrzeba pieniędzy. To mówię otwarcie, to nie jest żadna tajemnica. My pieniędzy nie dostajemy, żaden tu deszcz dolarów z nieba nie spada. Żydzi dostawali deszcz manny, ale o deszczu dolarów czy czego innego nie słyszałem. Ale jest 1000 osób każdego miesiąca, którzy rozumieją, co robimy, jak to jest ważne dla Polski i dla Polonii rozrzuconej po całym świecie. I wspieracie nas finansowo. Miesiąc się kończy, dlatego o tym też przypominam. Kto chce, różne formy znajdziecie na naszej stronie, czy przez konto. Teraz nam zablokowali. Tak? No, rząd katolicko-komunistyczny, jak widzicie, bardzo się o nas troszczy. Nawet nam konto zablokował na tydzień, ale jestem przekonany, że znajdziecie obejście tych różnych szykan i powodów, które źli ludzie mnożą, żeby nas nie wspierać. Znajdziecie drogę i będziecie razem z nami i w tym miesiącu. Poproszę jeszcze na koniec, żebyśmy wspólnie zaśpiewali, a my potem rozejdziemy się do grup biblijnych i razem jeszcze będziemy rozmawiali o tym, co usłyszeliśmy, będziemy się razem modlić, a tych z was, którzy nie jesteście w grupach biblijnych, zachęcam do kontaktu teraz z nami. Do zobaczenia.
Posyłam was na pracę bez nagrody, na ciężki, twardy i niewdzięczny trud, niezrozumienie, drwiny i obnowy. Posyłam was przydawać do mych trzód. Ojciec mój posłał mnie, tak i ja was szczę. Tak jak ojciec mój posłał mnie, tak i ja was szczę. Posyłam was zobaczyć ciężkie rany, pomagać słabym i ciężary nieść, pocieszać smutnych, wspomnieć zapomnianych. Posyłam was radosną głosić wieść. Tak jak ojciec mój posłał mnie, tak i ja was szczę. Tak jak ojciec mój. Posyłam was na krańce tego świata, gdzie w samotności serce nieraz łka, opuścić ojca, matkę oraz braka. Posyłam was na drogi mojej szlak, tak jak ojciec mój posłał mnie. Ojciec mój posłał mnie.
posyłam was do serca liści twardych, do oczu ślepych, zaciśniętych rąk, gdzie trzeba serc gorących i ofiarnych. Posyłam was na całej ziemi krąg. Tak jak ojciec mój posłał mnie, ojciec mój posłał mnie.